Gość Radia Gdańsk.
Tomasz Rakowski, szef klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska, gościem Radia Gdańska. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Opadły już trochę emocje po niedzieli, po wieczorze wyborczym przede wszystkim?
My działamy po prostu. Jesteśmy przed drugą turą wyborów i robimy wszystko, żeby te wybory wygrać i wygramy te wybory. Jesteśmy bardzo zbudowani tym wynikiem, ale tak jak mówił nasz kandydat Karol Nawrocki w tygodniach przed pierwszą turą, on wiedział, że ten wynik będzie bardzo dobry, bo spotyka się z Polakami w całej Polsce i widzi ten odbiór, widzi tą emocję, więc tak właściwie te wyniki nie były dla nas jakimś wielkim zaskoczeniem. Jesteśmy na drodze do zwycięstwa.
Co pana najbardziej zaskoczyło w wynikach pierwszej tury wyborów?
Czy mnie coś zaskoczyło? No, raczej ucieszyłem się z tego, że ta strona prawicowa, konserwatywna zajęła drugie, trzecie i czwarte miejsce. Jeszcze o tych dalszych nie będę mówił, więc to pokazuje też tak naprawdę zwrot Polski w taką stronę racjonalnego myślenia, zdrowego rozsądku. I to nawet nie muszę mówić tutaj jako członek Prawa i Sprawiedliwości, tylko wystarczy, że się posłużę cytatami ludzi, którzy są wyborcami tej drugiej strony, bo wczoraj w radiu TOK FM słyszałem wypowiedzi słuchaczy, wyborców właśnie Rafała Trzaskowskiego, którzy mówili wprost: przegraliśmy i przegramy. Przegraliśmy dlatego, że od 15 października 2023 roku ten rząd nie robi nic i przegramy na własne życzenie. To był nokaut i tych głosów słuchaczy, którzy tam dzwonili, one wszystkie były w tą samą nutę. To była jedna wielka tragedia, jeden wielki płacz, a to wszystko wspaniale podsumował w innej audycji pan redaktor Jacek Żakowski, który powiedział wprost, że Donald Tusk powinien się podać do dymisji po takim wyniku, gdzie ta strona rządowa otrzymała około 40%. To powinna być dymisja natychmiastowa. Natomiast oczywiście oni dalej idą w zaparte. Tusk wychodzi i mówi, że ten głos jest dla niego ważny, głos społeczeństwa, że teraz może wezmą się do roboty, że trzeba coś robić. No to jest śmiech na sali, to dla ludzi naiwnych jest opowieść tylko. Przez półtorej roku nic właściwie nie zrobili, żadnych obietnic nie dowieźli, totalnie zdewastowali system prawny i w ogóle samą państwowość. Tak więc Polacy pokazali im, to powiedzieć, że czerwoną kartkę to mało, po prostu przegrają.
Tak się zastanawiam nad tym, co pan teraz mówi i przychodzi mi takie pytanie do głowy, czy to jest możliwe, żeby w mediach komercyjnych, czy tak zwanych mainstreamowych, czy głównego nurtu, różnie to jest określone, naprawdę krytyka obozu rządzącego się pojawiła?
W mediach mainstreamowych krytyka obozu rządzącego? Teraz?
No teraz to, o czym pan mówi, chociażby wypowiedzi redaktora Żakowskiego.
No pojawiła się ta krytyka słuchaczy, którzy dzwonili do Radia TOK FM, tak? To ja słyszałem na...
Ale pojawiła się, była emitowana.
Na własne tak, uszy. Oni dzwonili na żywo, to był program na żywo, słuchacze dzwonili, były opinie po tej pierwszej turze. To audycja była wczesna, bo to była 5:30, więc powiedzmy w takim bezpiecznym czasie, ale było to na żywo, ludzie mówili o tym, co słyszą, co czują i jak to postrzegają. Tak, więc tak, no to się wydarzyło i widać, że cały ten obóz, powiedzmy rządowy, jest zdruzgotany tymi wynikami. Po prostu te wyniki są szokujące, biorąc pod uwagę ilość środków wpompowanych w tą kampanię, ilość zasobów państwowych, zasobów prywatnych, zasobów instytucjonalnych, to przecież była jak walka Dawida z Goliatem, tak? Więc my startując z poziomu Dawida i będąc tym Dawidem, pokonaliśmy Goliata de facto.
A budzi to, rodzi to w panu jakieś skojarzenia, z czymś się panu kojarzy ta sytuacja z tej kampanii wyborczej?
Nie wiem, o czym pan redaktor mówi.
A nie przypomina to panu sytuacji z kampanii wyborczej chociażby z roku 2020?
Czyli?
No, czyli też dość duża pomoc w wyborach urzędującemu wtedy prezydentowi Andrzejowi Dudzie ze strony instytucji, mediów publicznych, mediów prawicowych i tak dalej, i tak dalej.
Są różne media, można mówić, że są dziennikarze lewicowi, dziennikarze prawicowi. Każdy dziennikarz ma prawo też posiadać swoje poglądy i jesteśmy wszyscy ludźmi. Natomiast nie przypominam sobie sytuacji w roku 2020, gdzie dochodziłoby do takich sytuacji jak chociażby teraz, gdzie spółki Skarbu Państwa dotowały instytucje, dotowały działania wprost związane z oczernianiem drugiej strony, drugiego kandydata. Teraz mamy chociażby do czynienia z kilka dni temu z tą sytuacją związaną właśnie z tymi reklamami na Facebooku Akcja Demokracja.
Akcja Demokracja.
Chociażby tak. Akcja Demokracja, więc też...
Ale media, trzeba to chyba... zgodzi się pan z tym, że to media dość rzetelnie tutaj poinformowały o tej skandalicznej sytuacji i to też właśnie te media, które bardzo często są atakowane czy oskarżane przez chociażby polityków Prawa i Sprawiedliwości o sprzyjanie wyłącznie jednej stronie,
jeśli dobrze
albo
pamiętam,
o kreowanie jakiejś ideologii.
Jeśli dobrze pamiętam, to były chyba Wirtualna Polska. Polska o tym Aktualna tak dobrze poinformowała. Tak. I też nie kojarzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość jakoś specjalnie naznaczało wirtualną Polskę, czy właśnie te media internetowe z tego pokroju o jakieś sprzyjanie temu czy tamtemu obozowi.
A czy to są nie jest Polsce, tak, panie przewodniczący? A proszę skończyć. Proszę.
Nie, są w Polsce i jakby to jest truizm, że funkcja jakby medialna, dziennikarze, prasa no są niezbędnym elementem systemu demokratycznego w Polsce czy w innych krajach, bo właśnie tego typu rzeczy, tego typu patologie są w stanie pokazywać, nie muszą nikomu stać po żadnej ze stron, nikomu służyć, nie są od nikogo zależni, więc to jest coś, co służy generalnie całemu społeczeństwu. Żyjemy teraz w roku 2025, więc tych mediów elektronicznych, niezależnych, internetowych zrobiło się bardzo dużo, one mają bardzo dużą oglądalność. Właściwie te tradycyjne, mainstreamowe media w jakimś sensie straciły też ten monopol na to, żeby być takim przekaźnikiem pewnego opisu rzeczywistości, tego, jak oni tą rzeczywistość widzą. I to jest bardzo dobre i to służy, myślę, procesowi wyborczemu, demokracji jako takiej, gdzie można włączyć internet i sobie po prostu obejrzeć bardzo długą rozmowę, wywiad z jakimś kandydatem, program, który pogłębia wiedzę o nim. Jest to świetne i nie ma to żadnego porównania do tego, jak na przykład ludzie zachowują się w debatach, gdzie mamy na odpowiedź jedną minutę czy półtorej minuty, co jest zupełnie niereprezentatywne i w żadnych tradycyjnych mediach tak długie wywiady, długie formaty, jak mamy w mediach internetowych, nie miałyby racji bytu.
To jest jasne, ale mam wrażenie, że pan trochę uciekł od odpowiedzi na moje pytanie, bo wróćmy do tych, jeżeli mogę, bo dlaczego do tego wracam? Między innymi dlatego, że Karol Nawrocki w trakcie swojego wieczoru wyborczego, kiedy dziękował wyborcom, później mówił też o tej takiej, no powiedzmy, okolicznościach tych wyborów i dużo narzekał właśnie na sytuację medialną. Ja sobie spojrzałem w statystyki dotyczące i tych wyborów ostatnich i tych z 2020 roku i tak patrzę na ten 2020 rok. Wieczór wyborczy w Telewizji Polskiej, 56 minut dla Andrzeja Dudy, 3 minuty dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, 3 minuty dla Roberta Biedronia, 2 minuty dla Krzysztofa Bosaka, 5 minut dla Szymona Hołowni, 8 minut dla Rafała Trzaskowskiego. No trudno tutaj mówić, żeby biorąc pod uwagę te statystyki to, i ten czas zliczony, rzetelnie sprawdzony, tutaj nie ma żadnej wątpliwości co do tego. No trudno mówić wtedy, żeby przed laty to było równe i uczciwe traktowanie przez media publiczne, czy przez telewizję polską, jej się trzymając, wszystkich kandydatów.
Panie redaktorze, ja nawet nie wiem, jak te dane wyglądają, nie jestem tutaj ekspertem medialnym, natomiast
o tym mówicie tak, też w ramach kampanii i krytykujecie otwarcie media po prostu, więc stąd...
Nie chciałbym wracać też do sposobu przejęcia mediów publicznych teraz przez koalicję 13 grudnia, jak to wyglądało w atmosferze skandalu, w atmosferze siły, przemocy, zerwania w ogóle sygnału, transmisji, czy to właśnie telewizji ośrodków regionalnych, telewizji głównej, państwa, radia.
Ja rozumiem, panie przewodniczący, ale
też,
ja pytam o konkretną rzecz, bo to były słowa wypowiedziane w trakcie wieczoru wyborczego, to dotyczy tej kampanii, jakby nie wracajmy do tych różnych historii, które są oczywiście kontrowersyjne, dyskusyjne, moglibyśmy bardzo długo o tym rozmawiać. Mówmy o konkretach, no bo jest pytanie o to, czy zarzut w stosunku do mediów. Weźmy anteny Polskiego Radia. Rok 2020, Andrzej Duda, 73% czasu antenowego. No, siłą rzeczy cała reszta kandydatów 27%. Wybory w 2025 roku, Karol Nawrocki 17%, Rafał Trzaskowski 19% czasu antenowego. Nie wchodzę w dalsze tutaj statystyki, ale no to pokazuje, że ta sytuacja była diametralnie różna.
Ale też, panie redaktorze...
Czy może pan to powiedzieć, że to jest różna sytuacja?
Ale też
że coś się zmieniło od tego 2020
roku? Chciałbym też zaznaczyć, bo to też myślę, że może umknąć słuchaczom, że jednak w roku 2020 mieliśmy do czynienia nie z Andrzejem Dudą, tylko z prezydentem Andrzejem Dudą, który siłą rzeczy, nawet też nie wiem jakiego okresu to dotyczy, ale nawet jeżeli kampanii wyborczej. Pełnił wtedy funkcję prezydenta, odwiedzał różne miejsca, był w różnych miejscach właśnie jako prezydent, więc siłą rzeczy no miał, jakby bardziej przyciągał do siebie oko kamery i mikrofony słuchaczy niż inni.
Jasne, ale obowiązkiem mediów nadal było zachować lub próbować zachować równe proporcje.
Jasne, no to w takim razie niech tutaj może powinna rozstrzygać o tym, nie wiem, jakiś organ typu Krajowa Rada
Radiofonii. No właśnie, dlaczego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wtedy nie podejmowała działań, mimo tego, że były apele o to.
Nie mam pojęcia, powinni się być może tym zajmować jacyś specjaliści od tych kwestii. Ja na pewno nie jestem taką osobą tutaj kompetentną, żeby to tłumaczyć. Natomiast wiem, że jeżeli bierze w wyścigu udział urzędujący prezydent Polski, no to siłą rzeczy już ma na starcie pewnego rodzaju handicap, pewnego rodzaju fory i tak to zawsze wygląda. wygląda w każdym kraju, nie ma w tym nic dziwnego. Trudno, żeby zrównywać nagle wszystkich pozostałych kandydatów i urzędującego prezydenta. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację, jest szef instytucji państwowej, jest prezydent miasta i wielu innych kandydatów. No i tak wyglądają te proporcje.
Ale zgodzi się pan z tym, że one są inne niż przed laty, zupełnie
to, co pan
inne.
Redaktor zaprezentował, tak, no oczywiście one są inne, te procenty, tak.
Panie przewodniczący, skupmy się na tym, co się może wydarzyć w drugiej turze. Dzisiaj na godzinę 12 Sławomir Mentzen zapowiedział konferencję prasową, na której no, ma się odnieść do tego, co będzie radził swoim wyborcom przed drugą turą wyborów. Czego pan się spodziewa?
Nie wiem, poczekajmy do godziny 12, zobaczymy. Ja wychodzę z założenia, że wszyscy, którym zależy na przyszłości Polski, no będą głosowali zgodnie ze swoim sumieniem na kandydata, który tą najlepszą przyszłość jest w stanie im zapewnić. Ja uważam, że takim kandydatem jest Karol Nawrocki. Mam nadzieję, że również taką decyzję będą podejmowali wyborcy, czy to Sławomira Mentzena, czy Grzegorza Brauna, czy wielu innych kandydatów, którzy w tych wyborach wzięli udział. Będą się po prostu kierowali swoim własnym sumieniem i odpowiedzialnością za to, co może się z Polską stać po 1 czerwca.
A pamięta pan, czy widział pan to nagranie Sławomira Mentzena z finiszu kampanii przed pierwszą turą, kiedy zaatakował Karola Nawrockiego w związku z tą kawalerką, o której przez
wiele różnych nagrań widziałem, to pewnie tak. Pewnie tak.
Bo tam dość brutalne słowa, cytując Sławomira Mentzena: nigdy nie ma tylko jednego karalucha w kuchni i takich przypadków mogło być więcej. Trafiliście na typa, który doprowadził schorowaną starszą osobę do tego, że oddała mu swoje mieszkanie, nic za nie nie płacąc. To jest jeden z cytatów, jest ich więcej, bardziej brutalnych. Taki chyba najbardziej wyrazisty mówi o tym, że ja w niektórych sprawach mogę się z wami zgadzać, ale nigdy nie będę popierał tego, że pisowcy kradną pieniądze. To jest cytat ze Sławomira Mentzena z tego nagrania. Sądzi pan, że uda się po tej prawej stronie jakby te emocje przed pierwszej tury wygasić i skupić się na tym, o czym pan teraz mówił, czy raczej ta walka polityczna już tak naprawdę toczy się o wybory w 2027 roku?
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, inną kwestią są wypowiedzi liderów różnych formacji politycznych, a zupełnie inną kwestią są decyzje wyborców, którzy ich popierali. Uważam, znam też wielu wyborców z tamtego środowiska, nawet działaczy, i to są ludzie odpowiedzialni w takim sensie, że mają świadomość, że jeżeli wygrałby pan Rafał Trzaskowski, to Polska, jakby historia Polski potoczy się w kierunku, który z ich punktu widzenia, z punktu widzenia odpowiedzialności za państwo, przyszłość ich rodzin, ich dobrobyt i tak dalej, będzie po prostu zła. Więc głęboko wierzę w to. Jestem przekonany, że ci ludzie we własnym sumieniu, nawet pomimo różnych wątpliwości, będą wybierali Karola Nawrockiego, bo jest to w tym momencie najlepszy wybór dla Polaków i dla przyszłości Polski, także dla nich, bo prezydent Polski nie jest tylko prezydentem ludzi, którzy go wybierali, nie jest tylko prezydentem formacji, która za nim stoi, tylko jest prezydentem wszystkich Polaków i odpowiada także za tych, którzy na niego nie głosowali, odpowiada także za tych, którzy są przeciwko niemu w trakcie całej kadencji. Tak powinien robić, tak powinien postępować i wiem, że taką osobą jest Karol Nawrocki, że tak właśnie chce do tego podejść i o tym też mówił na wieczorze wyborczym, bardzo mocno podkreślając, że on nie ma nad sobą żadnego zwierzchnika, że nie ma nad sobą żadnego szefa, żadnej lojalności partyjnej. I tak jest, i zapewniam, że tak to jest, co czasami nawet jest problemem dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc Karol Nawrocki jest osobą bardzo niezależną w tych kwestiach, nawet w kwestii prowadzenia kampanii wyborczej i różnych decyzji, które w trakcie tej kampanii zapadały, jak chociażby decyzja o tym, żeby zrobić wieczór wyborczy w Gdańsku. To była absolutnie autonomiczna decyzja. Tak, Karola Nawrockiego, która trochę spadła na ten sztab w Warszawie z nagła, więc ta niezależność, ona jest od samego początku i ona bardzo mocno jest zarysowana. Już ci, którzy z Karolem współpracują od strony sztabu, w jakimś sensie już to bardzo mocno poznali i tego doświadczyli, więc ja gwarantuję, bo też z Karolem współpracowałem, współpracuję od lat 15, więc znam go bardzo dobrze jako człowieka, że jest to człowiek, który będzie się kierował po prostu sumieniem, dobrem Polski i tym, żeby dla nas, dla Polaków, te rzeczy, te decyzje, które miałby podjąć, były po prostu jak najlepsze.
Panie przewodniczący, kończyć musimy, bo czas niestety jest nieubłagany, więc to już ostatnie pytanie. Co pana zdaniem zdecyduje o losie wyborów prezydenckich w 2025 roku?
Panie redaktorze, uważam, że Polacy mają do wyboru dwie opcje. Z jednej strony mają człowieka, który czyli Karola Nawrockiego, człowieka, który kieruje się interesem państwa polskiego i całe jego życie o tym zaświadcza. To, co zrobił na Westerplatte, odszukując
bohaterów. Ale ja nie pytam, jaki jest Karol Nawrocki, ja nie, tylko chodzi, co zdecyduje o
ciężko powiedzieć, co zdecyduje, bo to jesteśmy w pewnej dynamice wyborczej, ale ja mam nadzieję, że zdecyduje świadomy wybór. O to mi chodziło, że jest świadomy wybór, gdzie porównujemy człowieka, jaką ma wizję Polski, co do tej pory zrobił, versus człowiek, który jest bardzo długo w polityce, jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, więc stoją za nim wszystkie rzeczy, które spadają na Platformę. Choćby to, że od półtorej roku nic w Polsce nie zrobili, składają, złożyli setkę obietnic, z tych obietnic wywiązaliśmy może z 5 albo, nie wiem, z 10, więc to tak naprawdę powinno zdecydować o tym, czy składamy los Polski w ręce człowieka, który ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, który ma dobrą wizję Polski, który jest po prostu polskim patriotą, czy w ręce człowieka, za którym stoją jakieś elity europejskie, który wykonuje posłusznie polecenia z Berlina i właściwie ta Polska jest dla niego w jakimś sensie jakąś przeszkodą.
Tutaj się zatrzymamy 1 czerwca, druga tura wyborów prezydenckich.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Gość Radia Gdańsk.
Tomasz Rakowski, szef klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska, był gościem Radia Gdańsk.